Rozdział 15. Burzliwe dwulecie. Część pierwsza. Niezwykłe doświadczenie trzech kolegiów trwało mniej więcej 20 lat. To niestety niewiele, ale przyczyn można się domyślić. Taka struktura, zauważył ojciec Giuseppe Cani, była przyszłościowa, dlatego trudno wymagać, aby była zrozumiana w tamtych czasach. Potrzeba będzie kolejnych 150 lat, by w Kościele umocniła się idea mniszek bez klauzury, a następnych 400, aby została zaakceptowana idea dojrzałości chrześcijańskiej świeckich i aby zostali oni włączeni do bezpośredniego duszpasterstwa.
Wszystko rozsypało się w krótkim okresie, który ojciec Antonio Gentili nazwał burzliwym dwuleciem. Burza przyszła od strony Veneto, gdzie udane doświadczenie misyjne, zapoczątkowane w Vicenze w 1537 roku, dotarło do samej Wenecji. Sieć przyjaciół i wspólników w reformie, rozciągnięta przede wszystkim przez anielankę Paolo Antonio Negri, w końcu zaczęła budzić podejrzenia u władz Republiki Weneckiej. Na początku 1551 roku Barnabici i anielanki, jak też wiele par małżonków, zostali oskarżeni o szpiegowanie na rzecz gubernatora Mediolanu Ferrantego Gonzagi, z którym była szczególnie związana hrabina Torelli, finansująca całą grupę. Być może jednak był to tylko pretekst. Nie jest błędem myśleć, że pewne zakłopotanie budził ogromny autorytet, jaki miała kobieta w szerzącym się dziele apostolskim. Nie przypadkiem właśnie ją wzięto na cel. Powodem był również charakteryzujący ją prowokacyjny styl, który okazał się przesadny i przynoszący owoce przeciwne do zamierzonych.
Krótko przedstawmy fakty. 21 lutego 1551 roku, bez żadnych wyjaśnień lub choćby pozoru procesu, nakazano synom świętego Pawła opuszczenie Wenecji w ciągu 6 dni, a całego terytorium Republiki Weneckiej w ciągu 15. Decyzja została podjęta 18 głosami za, przy 1 przeciw i 7 wstrzymujących się. Byli to prawdopodobnie jacyś małżonkowie, którzy nie czuli się przekonani do podpisania się pod nakazem.
Komentarz Paoli Antoni był taki sam, jaki podałby Zakaria. Wszyscy powinni być zadowoleni, że stali się godnymi cierpieć obelgi z miłości do Pana. W cytowanym już dziele Początek i rozwój Paola Antonia Sfondrati stwierdza, że postanowili, iż z pochyloną głową, bez żadnej demonstracji, wykonają polecenie. Co więcej, ponieważ pewne szanowane osoby postanowiły się wtrącić, by sprawdzić i poznać charakter tego nagłego rozporządzenia, wszyscy uznali, że trzeba porzucić te zewnętrzne sposoby i środki i jedynie wykonać z zadowoleniem wolę Pana. Toteż uporządkowawszy wszystkie sprawy, wrócili do Mediolanu z wszelką gotowością i ufnością w Bogu. Znajdowali w tym wszystkim również upodobanie, pragnąc jako synowie świętego Pawła umieć być po prawej i po lewej stronie, w dobrej i złej doli. Ale to był dopiero początek. Kardynałowie weneccy, którzy wchodzili w skład kurii rzymskiej, wnieśli formalne oskarżenia w precyzyjnym doniesieniu, przedstawiając mediolańskich synów świętego Pawła jako niebezpiecznych heretyków. Określili ich, i to nie bez powodu, jako guastalinów. Choć natychmiast wykonali otrzymane polecenia, tym razem postanowiono zażądać wyjaśnień w Rzymie. W listopadzie tego samego roku ojcowie Bezozzi i Melso stawili się u kilku kardynałów, między innymi Carafy, Sfondratiego i Ghislieriego, mając nadzieję, że znajdą wśród nich obrońców swojej sprawy. Mylili się, ponieważ w styczniu 1552 roku obaj Barnabici zostali wręcz wtrąceni do więzienia. Później zdołali wyjść na wolność dzięki interwencji przyjaznych osób, między innymi Ignacego Loyoli. Umieszczono ich w areszcie domowym w domu Bazilia Ferrariego.
Najbardziej nieprzejednany w tej sytuacji był Caraffa, który najwyraźniej uwierzył w pogłoski rozsiewane przez Wenecjan. Sprawił on, że papież Juliusz III w lipcu mianował kardynała Juana Alvareza de Toledo protektorem Barnabitów, a biskupowi Leonardowi Mariniemu powierzył przeprowadzenie wizytacji apostolskiej, aby zreformować zakon, przywracając mu prawdziwą dyscyplinę zakonną. W ten sposób poznano wreszcie oskarżenia. Synom świętego Pawła zarzucono wspólne prawo wstępu dla ojców i sióstr w klasztorach świętego Pawła i świętego Barnaby, z nieuchronną otoczką złośliwych plotek na ten temat. Udział sióstr na kapitułach ojców i na odwrót, jak też włączenie ich w zarządzanie i administrowanie gałęzią ojców. Ponadto wprost potępiono tytuł Boskiej Matki zastrzeżony dla Negri, jak też lekturę książek brata Batisty, którego naukę oceniono jako gorszącą w bardzo wielu punktach, zuchwałą w innych i heretycką w wielu. Surowy osąd wreszcie spotkał również tak zwane zabobony, takie jak przyklękanie przed przełożonymi i słynna kapituła win, czyli publiczne oskarżanie się z własnych wad w czasie wspólnych zebrań. W związku z tym ojciec Giuseppe Cani pisze: jak można zauważyć, inkwizycja nie zrozumiała nic a nic w kwestii Barnabitów, ani w kwestii cudownego planu urzeczywistnianego przez Zakarię, aby wyposażyć Kościół w wartościowe wojsko reformy. Albo też Barnabici popełnili błąd, nie dając się poznać w Rzymie, jak to uczynili teatyni i bardzo cenieni jezuici.